audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19 z drobnym haczykiem. Radio Ain Karim 104,4 FM. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie, jak było w zapowiedzi. Dzisiaj z pewnym spóźnieniem. Widzicie, że audycja jest na żywo, prawda? I w związku z tym to, co dotyczy naszej miejscowości tutaj, także trochę przenosi się na ramówkę naszego radia. No i tak tutaj pan Józef się dwoi i troi, żebyśmy się nie spóźnili, ale takie drobne 5 minut nie jest żadnym problemem. Tym bardziej, że mam dla was dzisiaj taką audycję trochę organizacyjną, żebyście wiedzieli, jak tak naprawdę zorganizowana jest opieka zdrowotna w Polsce. Oczywiście to będzie taki gruby zarys tego, ale żebyście też mieli świadomość, z czym jakby i do czego też dążymy my jako pracownicy opieki zdrowotnej, ale także do czego tak naprawdę państwo i ta opieka, która powinna być, czy przynależy się obywatelom, w jakim kierunku będzie zmierzać. Więc mamy w ramach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo takie trzy filary, czyli podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna i no i leczenie szpitalne. W tej chwili tak naprawdę w Polsce większość porad realizowanych jest w podstawowej opiece zdrowotnej, ale nie tak do końca, tak jak w dobrze zorganizowanych systemach, gdzie ten nacisk na podstawową opiekę zdrowotną jest zdecydowanie większy. W Polsce w tej chwili już poprzez wprowadzenie opieki koordynowanej zaczyna się to trochę zmieniać, ale no, ten model taki idealny, gdzie mniej więcej 70 porad odbywa się tutaj w tym głównym filarze. No jeszcze dużo pewnie wody upłynie, zanim przede wszystkim wy się trochę przestawicie, czyli pacjenci, ale także będzie możliwość realizacji tego może przy pomocy rzeczywiście zwiększenia kadry medycznej, bo przypominam, że w tej chwili w Polsce jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista medycyny rodzinnej, może mieć zapisanych maksymalnie 2700 pacjentów, pediatra 1700 osób. Zatem ta populacja jest bardzo duża. W państwach, w których nacisk jest nałożony na podstawową opiekę zdrowotną, zdecydowanie mniejsza grupa pacjentów przynależy do jednego pacjenta, bo tak naprawdę ja mam rzeczywiście tych pacjentów powyżej 2700 i jest bardzo trudno to zrobić, ponieważ rzeczywiście jeszcze jakby zorganizowanie dobrze badań profilaktycznych zajmuje w takiej dużej populacji dużo czasu. Czyli filarem jest podstawowa opieka zdrowotna i tutaj lekarz ma do dyspozycji pewne narzędzia. Będziemy mówić o tym w dalszej części audycji. Następnie ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Tak naprawdę na całym świecie ta ambulatoryjna opieka zdrowotna jest opieką marginalną. Czyli w tej opiece znajdują się tak naprawdę tylko osoby, które wymagają tej kontroli i jest to tak zorganizowane, że odbywa się konsultacja, lekarz stawia diagnozę, proponuje leczenie i odsyła swojego pacjenta już z powrotem do podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli jeśli kardiolog ustali dobrze leczenie, to tak naprawdę jego obowiązkiem jest odesłanie pacjenta z odpowiednimi adnotacjami, z odpowiednimi zaleceniami do podstawowej opieki zdrowotnej. No i jest wreszcie szpital. Wiadomo, w szpitalach w tej chwili tak naprawdę nie prowadzi się diagnostyki. są specyficzne sytuacje, na przykład szczególnie w endokrynologii, gdzie ta diagnostyka powinna być i musi być przeprowadzona w szpitalu, bo nie mamy możliwości zrobienia pewnych badań hormonalnych u pacjenta ambulatoryjnego, ale sami też widzicie, że coraz więcej badań diagnostycznych jednak odbywa się w trybie ambulatoryjnym, czyli że nie kładziemy pacjenta do szpitala, ale on sobie przychodzi na badania, żeby wykonać. Cała profilaktyka, szczególnie kolonoskopia, która jeszcze do niedawna była wykonywana, nawet ta w znieczuleniu ogólnym, w ramach warunkach szpitalnych, w tej chwili robiona jest absolutnie w trybie ambulatoryjnym, czyli pacjent znajduje się pod opieką medyczną 2-3 godziny, tyle ile wymaga jego stan, a następnie jest odsyłany do domu. Podobnie wszystkie tomografie, rezonansy, scintygrafie czy inne badania obrazowe tak naprawdę odbywają się w większości w trybie ambulatoryjnym. W szpitalach oczywiście też robi się leczenie stanów nagłych, które wymagają hospitalizacji i robimy operacje, czyli pewne rzeczy w szpitalu muszą zostać, bo tego na pewno w trybie ambulatoryjnym się nie da zrobić, ale już też widzimy dążenie do tego, żeby część zabiegów operacyjnych chirurgicznych była robiona w ramach tej chirurgii takiej szybkiej, przyspieszonej jednego dnia. Nawet powiedzmy sobie, te okresy operacyjne do planowych zabiegów chirurgicznych są bardzo skrócone. Pacjent leży 2-3 dni maksymalnie w szpitalu, i następnie jest wypisywany. Zwykle ma zaleconą wcześniej poradę w poradni specjalistycznej, ale potem już też z zaleceniami odsyłany jest do podstawowej opieki zdrowotnej. Czego nie wolno robić w tak zwanym AOS-ie i w lecznictwie szpitalnym. Odsyłać pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań. Każdy specjalista, który w tej chwili pracuje w AOS-ie, ma możliwość wypisywania wszystkich recept, także na zniżkę senioralną. Każdy specjalista ma możliwość skierowania swojego pacjenta, jeśli uważa, że konsultacja innego specjalisty jest niezbędna, do innego specjalisty. Czyli nie może odsyłać Was z powrotem do podstawowej opieki zdrowotnej prośbą, czy też często z jakąś informacją ustną, proszę iść do lekarza swojego podstawowej opieki zdrowotnej, żeby skierował pana czy panią do na przykład reumatologa, nie wiem, kardiologa, czy do innego specjalisty. Powinien to zrobić sam i nieuprawnione jest odsyłanie do POZ-u. Zatem mając taką wiedzę, no możecie po prostu powiedzieć, skoro pani doktor czy pan doktor uważa, że ja mam iść do reumatologa, to proszę takie skierowanie wystawić, no bo każdy lekarz ma też swój ogląd sytuacji i być może lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie się wydawało, że dany pacjent takiej konsultacji wymaga. I także wszystkie badania, które są robione w ramach AOS-u, powinny być tam wykonywane i tam powinny być wydawane skierowania. Zatem jeśli kardiolog uważa, że pacjent wymaga leczenia z powodu podwyższonych wartości cholesterolu, to on powinien sobie już kierować kontrolnymi badaniami. I podobnie jest w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kontroluje ciśnienie, cholesterol, jeśli zajmuje się tym leczeniem, to po prostu daje odpowiednie skierowania w odpowiednich momentach czasu. Inna sprawa jest, że oczywiście bardzo często chcecie robić na przykład ten przysłowiowy cholesterol, ale to nie ma uzasadnienia klinicznego. My mamy w tej chwili wytyczne, których się trzymamy i też zbyt częste robienie tych badań powoduje, że NFZ mówi, ale po co to robisz? Jak to zalecenie jest takie, rób co pół roku, co 3 miesiące, do czasu uzyskania dobrego wyniku, potem kontroluj raz w roku. Czyli my te wszystkie jakby założenia tutaj kontroli już mamy i też nie będziemy jakby wykonywać czegoś, bo pacjentom się wydaje, że trzeba by było zrobić. Zalecenia w tej chwili zostały wydane do większości głównych chorób strategicznych, powiedzmy, które obejmują szczególnie opiekę koordynowaną i te zalecenia obowiązują także w ramach finansowania NFZ-u.
Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. od osoby, różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów.
Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw.
Czym jest szczęście? Spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić.
Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa.
Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust.
Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi.
Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust.
A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa.
I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski.
Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski.
Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust.
Zatem przejdźmy do tego, jak tak naprawdę wygląda podstawowa opieka zdrowotna. Kto może być lekarzem w podstawowej opiece zdrowotnej? Tak naprawdę porad może udzielać każdy lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale nie każdy lekarz ma uprawnienia do korzystania z wszystkich możliwości, jakie daje podstawowa opieka zdrowotna. Czyli tak naprawdę, jeśli jest sytuacja awaryjna, nagłe przypadki może przyjmować dowolny lekarz, który czuje się na siłach przyjmować 80-100 osób dziennie. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jeśli znajdziemy takiego kandydata, to taki kandydat może pracować w podstawowej opiece zdrowotnej. Natomiast, żeby mieć pełne uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku lekarza POZ, trzeba spełnić pewne warunki. Czyli być specjalistą medycyny rodzinnej. Specjalizacja z medycyny rodzinnej i także rezydentura, czyli okres w trakcie trwania tej specjalizacji, to już dla lekarza jest przepustka do bycia pełnoprawnym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym oczywiście uprawnienia takie mają też lekarze, którzy już przez długi czas, tu są cezury powiedzmy iluś tam letnie, pracowali w podstawowej opiece zdrowotnej, mają specjalizację z chorób wewnętrznych bądź też z pediatrii i ukończyli specjalne kursy. Co taki lekarz może robić? Może przede wszystkim zbierać deklaracje na siebie, prawda? Czyli przyjmować pacjentów i sprawować nad nimi szczególną opiekę. Może wykonywać pewne badania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także prowadzić opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej, która jest tak naprawdę dzisiejszym tematem naszej audycji. Tu w ramach takiego ogólnego zarysu, bo za chwilę będziemy mówić o tym bardziej szczegółowo. czyli podstawowa opieka zdrowotna, tak naprawdę zajmuje się pacjentami od urodzenia aż do śmierci. Specjalista medycyny rodzinnej ma uprawnienia do prowadzenia noworodka, niemowlaka, dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, osób w wieku średnim, starszych i seniorów. Czyli ta specjalizacja tak naprawdę daje najszerszą możliwość opiekowania się pacjentami. Te uprawnienia są jakby nieograniczone, czyli wszystko to, czego wymaga dana osoba, dany pacjent, może być wykonywane przez tego lekarza. Ograniczeniem oczywiście są finansowania w NFZ. W tej chwili podstawowa składka zdrowotna na opiekę POZ to jest około 200 zł na rok. To jest podstawowa składka zdrowotna, którą objęta jest największa część populacji. Mamy grupy wiekowej, gdzie ta składka jest mnożona przez tak zwany mnożnik 3,2 i to są małe dzieci, i to są seniorzy oraz osoby z chorobami przewlekłymi. Więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że ta składka to jest 200 zł na rok, to jeśli podzielimy sobie to przez 12 miesięcy, to tak naprawdę jest to na miesiąc około 16 zł. I za 16 zł miesięcznie otrzymujecie opiekę lekarza, pielęgniarki, badania i wszystko, co aktualnie jest wymagane przez wasz stan zdrowia, co leży w naszym zakresie. Bardzo często też jakby mówicie, że co się dzieje z moją składką. To tak naprawdę w Europie wszystkie państwa posiadają składkę podstawową jakąś tam zdrowotną, prawda? Oczywiście w Polsce w tej chwili mieścimy się w końcówce, jeśli chodzi o procent PKB przekazywanych na zdrowie, ale tak naprawdę z waszej składki zdrowotnej, która u osoby pracującej w tej chwili to jest chyba 380 zł na miesiąc, jest organizowana cała opieka zdrowotna i z tego też płacimy za drogie terapie onkologiczne, za drogie terapie dzieci z SMA, za inne takie rzeczy, które sobie możemy gdzieś wyobrazić. Leczenie biologiczne w RZS-ie, leczenie biologiczne w Łuszczycy, czy w takim razie lepiej się martwić, że moja składka jest źle gdzieś tam dystrybuowana, czy być zdrowym? No pewnie z punktu widzenia zdrowego człowieka lepiej niech te 300 zł gdzieś tam jest przekazanych na zdrowie innych ludzi, ja wolę być zdrowa. I myślę, że takie podejście jest okej. Okay. Z tej składki także finansowane są programy profilaktyczne, o których bardzo często mówimy tutaj w tej audycji. Zatem rzeczywiście z tych 384 zł na miesiąc odbywa się bardzo dużo rzeczy w ramach opieki zdrowotnej. Zatem, jakie dostaliśmy narzędzie od 2022 roku w podstawowej opiece zdrowotnej? Została nam jakby przekazana możliwość organizacji tak zwanej opieki koordynowanej. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, NFZ, Ministerstwo Zdrowia powiedziało tak: my wam dajemy narzędzia, ale wy musicie sobie to sami zorganizować. I oczywiście w tej chwili w Małopolsce sytuacja mniej więcej wygląda tak, że bodajże coś koło 40% podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej organizuje opiekę koordynowaną. W powiecie naszym jest ponad 20 POZ-ów, z czego 6 tylko robi opiekę koordynowaną. Zatem widzicie, z jakimi problemami borykają się przychodnie, skoro mimo tego, że tutaj już mamy takie finansowanie za badania, które wykonamy konkretnemu człowiekowi, to ta organizacja jest tak trudna, że w naszym powiecie niespełna tam ileś 20% przychodni zorganizowało to. I tylko z tego wszystkiego dwie przychodnie posiadają wszystkie ścieżki. I tutaj muszę się pochwalić, bo jest to nasza przychodnia w Krzczonowie z filią w Skomielnej Czarnej oraz Specjalmed Duża Przychodnia w Dobczycach. Czyli tylko te dwie przychodnie są w stanie prowadzić 5 ścieżek koordynacji dla swoich pacjentów. Pozostałe przychodnie, które mają podpisane, to zwykle mają ścieżkę kardiologiczną, diabetologiczną, także w ramach takiego chwalenia się pacjenci naszej przychodni mogą już korzystać z tych 5 ścieżek. Oczywiście przychodnia nasza tak naprawdę koordynację prowadzi od 2022 roku, od pierwszego miesiąca, kiedy było to możliwe. Początkowo prowadziliśmy tylko ścieżkę endokrynologiczną, następnie stosunkowo szybko diabetologiczną, potem kardiologiczną, nefrologia praktycznie zaraz jak weszła, to też wprowadziliśmy i na końcu dołączyliśmy ze ścieżką pulmonologiczną. Jest to związane z tym, że tak naprawdę tylko 2 ścieżki organizujemy tak, że pacjenci muszą dojechać gdzieś, prawda, na badanie. Natomiast diabetologia, kardiologia, nefrologia organizowane są całkowicie w naszej przychodni, czyli pacjenci na badania oraz na porady specjalistów nie jeżdżą nigdzie, czyli to wszystko jest organizowane przez nas. Nie ukrywam, że co jest tak naprawdę bazowym jakby problemem, ale też jakby czymś, co powoduje, że jest sukces tej opieki koordynowanej. No oczywiście lekarze, którzy to koordynują, są bardzo ważni, ale mamy tutaj, pojawiło się pierwszy raz w podstawowej opiece zdrowotnej hasło koordynator, czyli taki człowiek, czy taki pracownik, który koordynuje pracę przychodni w ramach tej opieki koordynowanej, ale okazało się, że także potrafi zrobić taką organizację w ramach też innych problemów, które pojawiają się w podstawowej opiece zdrowotnej. I przede wszystkim on kontroluje wszystkie terminy, czyli terminy specjalistów, badań, no i przede wszystkim zaprasza pacjentów, którzy są wdrożeni w opiekę koordynowaną na odpowiednie badania i też pilnuje tych porad. Zatem kogo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może objąć opieką koordynowaną? Chorych przewlekle, czyli to nie są wszyscy pacjenci. Czyli my mamy specjalne jednostki chorobowe, które kwalifikują do wejścia do opieki koordynowanej. I pacjentów, którzy są leczeni w placówkach POS, czyli ci, którzy korzystają z poradni specjalistycznych, nie włączamy ich do opieki koordynowanej z powodu tej jednostki, która jest gdzieś tam u specjalisty kontrolowana. Często mamy teraz zapytania. Ja bym się chciał tutaj leczyć, bo nie chce mi się jeździć do Myślenic, albo może ten lekarz mi nie odpowiada. No musi to być już też deklaracja, czyli korzystamy, czyli możemy zrezygnować tam, no ale na takich prawach, że przenosimy tą opiekę do podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli w ramach tej opieki koordynowanej lekarz, który współpracuje z innymi specjalistami, pielęgniarką POS i dietetykiem, bo tutaj jeszcze może niech padnie to hasło i wybrzmi, że każdy pacjent, który jest wprowadzony do tak zwanej koordynacji, w ciągu roku przysługują mu 3 bezpłatne porady dietetyczne. Różnie bywa, sami wiecie, bo już większość z was pewnie korzystała z tych porad, jak to jest z waszej strony. Bardzo często nie chcecie iść do dietetyka, bo wszystko wiecie o żywieniu. No pewnych rzeczy i przynajmniej jednej porady ja dietetycznej wymagam, żeby szczególnie u pacjentów z cukrzycą, którzy robią bardzo duże błędy dietetyczne, u pacjentów z nieprawidłowymi glikemiami na czczo, u pacjentów otyłych, żeby jednak jakaś ta systematyzacja żywieniowa się w którymś momencie odbyła. Niestety nadal w tej koordynacji nie mamy tutaj otyłości, ale w diabetologii bardzo się poprawiło, bo oprócz cukrzycy, która wiadomo jest chorobą przewlekłą, możemy już od bodajże lipca tamtego roku wprowadzać pacjentów z nieprawidłową glikemią, czyli takich, którzy nie mają cukrzycy, ale już te cukry są nieprawidłowe i oni też mogą skorzystać z tych 3 porad dietetycznych.
Jesteś tak daleko ode mnie, Czasami jednak blisko tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.
Tak się zasłuchałam, Dawid Podsiadło. Coverek bardzo piękny, a my tu wracamy do podstawowej opieki zdrowotnej i koordynacji. Zatem my w tej chwili w przychodni mamy prawie 1300 osób objętych koordynacją, bardzo duża liczba osób. Część z was już minął rok, więc wzywamy na kolejne badania. Koordynacja daje nam też to, że rzeczywiście mamy wgląd i przynajmniej ta jedna wizyta raz w roku, taka kontrolna, musi się odbyć. I wtedy też sprawdzamy sobie, czy konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, czy ta kontrola, na przykład ciśnienie, jest prawidłowa, jak wyglądają te cukry. Zatem ta jedna wizyta w roku, w trakcie której też mówimy o profilaktyce, o badaniach, czy zostały wykonane te, które powinny być wykonane, o szczepieniach, które są niebagatelną, ważną dziedziną profilaktyki infekcyjnej. Także rzeczywiście tutaj ten komfort pracy takiej z mojego punktu widzenia się zdecydowanie polepszył. Też wachlarz badań, które mamy dostępny w tej chwili w podstawowej opiece zdrowotnej, no jest zdecydowanie większy. Za te badania nie jest płacone, nie płacone mamy w ramach stawki kapitacyjnej, bo to by się nie udało. I tutaj jest już to finansowanie za konkretne wykonane badanie, otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie. To oczywiście wszystko jest oparte o specjalną sprawozdawczość. Wszystko musi się zgadzać. Jeśli cokolwiek jest pomylone, to oczywiście NFZ nie płaci. I tutaj niebagatelna rola jest także właśnie tego koordynatora. I tutaj też w ramach chwalenia pracowników koordynację w naszej przychodni prowadzi pani Ewa Tłustowska. Ja w tej chwili nie wyobrażam sobie prowadzenia tej przychodni bez pani Ewy i większość z was też pewnie nie wyobraża sobie przychodzenia do przychodni czy ustalania terminów bez pani Ewy. Zatem ten pracownik, który na początku wydawało się, otrzyma taką bardzo niewdzięczną rolę, to okazuje się w tej chwili, że może być kluczowym pracownikiem podstawowej opieki zdrowotnej i w tej chwili przychodnie, które prowadzą koordynację, tak naprawdę nie mogą pracować bez posiadania tego pracownika czy osoby, która się zajmie tą koordynacją. Zatem jakie badania w ogóle możemy wykonywać w ramach podstawowej opieki zdrowotnej? Te, które były od dawna, czyli podstawowa morfologia, OB, elektrolity, sód, potas, poziom żelaza, białko CRP, kwas moczowy, próby wątrobowe, czyli to, co zawsze było tutaj. Ta lista się nie zmienia, ona jest taka podstawowa od pewnego czasu, chyba 4 czy 5 lat temu, kiedy doszły nam hormony tarczycy, czyli te podstawowe, czyli TSH, FT3 i FT4, to tak naprawdę ta lista nie została do tej pory jakoś specjalnie zmieniona, bo też nie była zmieniana stawka kapitacyjna. Poziom witaminy D3 czy badanie w kierunku boreliozy w ogóle nie znajduje się w koszyku w tej chwili w podstawowej opiece zdrowotnej. Zatem te badania, jeśli chcecie wykonywać, po prostu są wykonywane płatnie. I to jest ta taka podstawowa lista. Od bodajże 2021 roku mamy tak zwany budżet też diagnostyczny, który jest diagnostyczny powierzony i tutaj także to są tylko badania laboratoryjne, które możemy wykonywać w podstawowej opiece zdrowotnej. One nie są rozliczane w ramach stawki kapitacyjnej. No i tutaj są właśnie rzeczy, które też bardzo ułatwiły nam pracę, szczególnie w diagnostyce anemii, mianowicie poziomy ferytyny, witaminy B12 i kwasu foliowego. Bowiem od dawna już wiadomo, że w diagnostyce anemii tak naprawdę poziom żelaza nie jest badaniem wiarygodnym i my tak naprawdę go w tej chwili już nie wykonujemy. Poziom żelaza pośrednio, czy właściwie nie pośrednio, ale tak naprawdę wynika z poziomu ferytyny i to badanie jest dla nas istotne. Mamy też badanie przeciwciał przeciwcytrulinowych i to jest badanie w przypadku podejrzenia RZS-u. Tutaj w ramach tego budżetu też wykonujemy to szybkie CRP, które robimy, ale ono jest refundowane tylko i wyłącznie u dzieci do 6 roku życia. I jak sami wiecie, szczególnie rodzice małych dzieci, bardzo to nam ułatwiło sprawę diagnostyczną, ale może nawet bardziej sprawę leczniczą. I w tym budżecie znajduje się też ten strep test słynny, bardzo fajny, w kierunku anginy paciorkowcowej. A propos, teraz już to jest okres, kiedy te anginy się rzeczywiście pojawiają. I tutaj od pewnego czasu mamy też immunoglobuliny E, czyli całkowitą immunoglobulinę E w kierunku alergii, ale też pewne ogólne, czyli swoiste już dla alergenów wziewnych i niektórych bardzo podstawowych pokarmowych. Natomiast i to jest tak jakby, to możemy wykonać te badania, które powiedziałam, u każdego pacjenta, u którego mamy wskazania odpowiednie do wykonania tych badań. I taki pacjent nie musi być objęty opieką koordynowaną. Mamy też kolejne badania, które są jakby zaliczone tylko i wyłącznie dla opieki koordynowanej. Więc widzicie, jaki jest stopień skomplikowania tutaj, kierowania na badania, ale przede wszystkim rozliczania tych badań. Koordynator nie może się pomylić, czy to są badania z zakresu opieki diagnostyki powierzonej, czy też opieki koordynowanej. Jak sami zauważyliście, w tej opiece koordynowanej mamy też więcej trochę badań w zakresie tarczycy. Tutaj tak naprawdę cała diagnostyka niedoczynności tarczycy i w tej chwili nadczynności tarczycy została przekierowana do podstawowej opieki zdrowotnej. zdrowotnej. I nie ma w tej chwili podstaw do tego, żeby zwykłą niedoczynność tarczycy kierować w ogóle do poradni endokrynologicznej, jeśli obraz tarczycy jest typowy, czyli nie budzi tutaj zastrzeżeń, nie ma guzków podejrzanych. Możemy też w ramach opieki koordynowanej wykonywać biopsję tarczycy. Zatem tutaj to spektrum się zdecydowanie poszerzyło. Bardzo dobre badania zostały przekazane w ramach opieki kardiologicznej, czyli w tej chwili mamy do dyspozycji zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, zarówno próbę wysiłkową, zarówno echo serca, jak i badania holterowskie, ciśnieniowe i holter EKG. I tutaj badanie może być wykonywane w trybie 24, 48 i 72-godzinnym. W ramach poradni pulmonologicznej czy opieki pulmonologicznej spirometria i spirometria z próbą rozkurczową do diagnostyki astmy. Także tutaj w ramach opieki koordynowanej będziemy mogli wykonywać tomografię komputerową tętnic wieńcowych, ale tu jest nadal pewien problem, że nie ma do tego badania przepisów wykonawczych i tak naprawdę w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zlecać, ale to nie jest oczywiście nasza wina, tylko tak naprawdę Ministerstwa Zdrowia, że nie dało do tego jakby narzędzi informatycznych do kierowania na to badanie, a wydaje się, że tomografia komputerowa tętnic wieńcowych może zastąpić niediagnostyczne próby wysiłkowe, czyli takie, w których nie jesteśmy w stanie do końca postawić diagnozy. No i badania, na które kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, które nie są objęte ani budżetem diagnostyki powierzonej, ani opieki koordynowanej, czyli gastroskopia, kolonoskopia i tutaj tomografia klatki piersiowej, są finansowane przez NFZ po skierowaniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach normalnych poradni endoskopowych i tomografii komputerowej, gdzie wykonywane są te badania. Tomografia komputerowa płuc, na którą kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zawsze musi być poprzedzona rentgenem, czyli nie jest to tomografia profilaktyczna. I musimy stwierdzać jakieś nieprawidłowości, czyli nie jest to tomografia, która jest przeznaczona do profilaktyki na przykład upalaczy papierosów, co czasem w niektórych powiatach się odbywa. U nas w Myślenickim powiecie się odbywa. Gmina Tokarnia niestety w tej chwili ma wyczerpany tą pulę tych badań, zatem nie możecie się zgłaszać jakby do tego badania profilaktycznego. I tutaj przy okazji kolonoskopii przypominam, że tak naprawdę osoby od 50 do 65 roku życia raz na 10 lat mogą wykonać badanie w ramach profilaktyki kompletnie bez skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tylko i wyłącznie z chęci zadbania o własne zdrowie. Miejsca, gdzie wykonywane jest to badanie, są podane na stronach ministerstwa. Wystarczy wpisać profilaktyczna kolonoskopia. Pacjenci też u nas dostają odpowiednie informacje, gdzie mogą to badanie wykonać. Pewnie tutaj nie rozwiałam wszystkich waszych wątpliwości. O tym, czy pacjent może się znaleźć w opiece koordynowanej, decyduje lekarz, nie pacjent. Zatem jeśli lekarz na przykład uważa, że przypadek pacjenta jest tak skomplikowany, że on sobie nie poradzi w opiece koordynowanej w POZ-cie, to kieruje pacjenta do specjalisty. I tutaj jakby ta zależność kierujemy do specjalisty, wtedy jeśli uważamy, że skomplikowanie choroby jest bardzo duże. Nie obejmujemy też opieką koordynowaną pacjentów, którzy znajdują się w poradni specjalistycznej. Aczkolwiek oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację i często tak jest, że mamy pacjenta z nadciśnieniem, który chodzi do poradni kardiologicznej, ale w międzyczasie okazuje się, że na przykład ma nieprawidłowe cukry, nieprawidłową glikemię, bądź też rozchorował się na cukrzycę, to oczywiście możemy go objąć opieką koordynowaną z powodu cukrzycy. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Czyli to nie jest tak, że te 5 grup specjalistyki, które mamy, możemy sobie tutaj dowolnie łączyć i żonglować u danego pacjenta. Nie ma tu najmniejszego problemu i rzeczywiście tutaj jest duża dowolność. Zatem zachęcam do tego, żeby jednak jakby to takie życzenie, myślenie życzeniowe w opiece zdrowotnej, że ja bym sobie poszedł tam do endokrynologa, no musi już gdzieś odchodzić w niepamięć. Już endokrynolog musi być zarezerwowany do pewnych chorób, których sobie w POZ-cie nie jesteśmy w stanie leczyć i nie jesteśmy w stanie diagnozować. I tutaj chcemy, żeby ta diagnoza się odbyła nie za rok, na przykład w przypadku guzów nadnerczy, nie za rok, bo tu terminy są zablokowane przez niedoczynność tarczycy, tylko żeby się odbyła w ciągu 2-3 miesięcy. I tak naprawdę o to też chodzi organizatorom opieki zdrowotnej, żeby w którymś momencie odblokować tą dostępność, ale dla przypadków, które tego wymagają. Może tyle o tym. Mamy kilka rzeczy takich organizacyjnych. Przypominam o profilaktyce, o szczepieniach. Tak jak już kiedyś mówiłam w niedawnej audycji, świetny okres, szczególnie u dorosłych, żeby te profilaktyczne szczepienia wykonać, szczególnie teraz pneumokoki, błonica, tężec, krztusiec, COVID, grypa to jest zawsze jesień, więc żeby to nam się potem już nie mieszało. U dziewcząt i chłopców i właściwie u kobiet i u mężczyzn. Przypominam o szczepieniu HPV. Ukazało się teraz takie duże doniesienie. Rak szyjki macicy, rak prącia, rak wargi, języka, gardła. To są nowotwory, które są zależne od infekcji HPV-em. I już teraz się mówi, że być może na przykład profilaktycznie u kobiet nie będziemy wykonywać cytologii, tylko to, czy jest zakażona wirusem HPV, wystarczy. I tylko takie kobiety w przypadku zakażenia będziemy monitorować w kierunku raka szyjki macicy. Także widzicie, jak ważne jest szczepienie, żeby do tego zakażenia nie dochodziło. Im wcześniej szczepienie zarejestrowane jest od 9 roku życia i tak też to robimy i prowadzimy te programy, prawda, profilaktyczne wszystkie, które są zarówno przez starostwo już kończymy, przez Ministerstwo Zdrowia i także program profilaktyczny, czyli związany z wypisywaniem recepty, jeśli chcecie się zaszczepić. Wszystkie te niezbędne informacje odnośnie szczepień oczywiście możecie zawsze rozwiązać podczas rozmowy, tu już nie z koordynatorem, nie z panią Ewą, ale z paniami pielęgniarkami. Wszystkie zawsze dokładnie mogą wam wyjaśnić, jakie szczepienie się należy komuś bezpłatnie, jakie w programie, kiedy się najlepiej zaszczepić. Także tutaj po prostu dzwonić sobie na te telefony komórkowe czy stacjonarne, które są podane na stronie przychodni i możecie się w tej sprawie porozumieć. Bardzo ważna informacja jest taka, że w najbliższy piątek, czyli po Bożym Ciele, filia w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. W Krzczonowie działamy normalnie od 8 do 18, tutaj nie ma z tym problemu. Wiadomo, że jak filia jest zamknięta, to też nie działa numer stacjonarny, ten, który jest w Skomielne, natomiast komórka działa, bo ona jest przewożona. I już dziś chcę was zaprosić. Pewnie już niektórzy się niepokoją, że maj, koniec maja, a nie było krwiodawstwa. No z punktu takiej logistyki trochę tutaj przesunęłyśmy z panią Małgosią, z którą to zawsze wszystko koordynujemy, na czerwiec. I ten dzień jest wyznaczony na 23 czerwca, czyli w Dzień Ojca. Zatem myślę, że będzie to dobry moment, żeby też, bo Dzień Matki takim jest ważnym dniem, mówi się o tym w radiu, w telewizji, a tu, żeby uczcić Dzień Ojca, to zapraszamy, często też mężczyźni są tymi krwiodawstwami, więc może syn z tatą przyjść, prawda, i oddać krew. Będzie to świetny prezent. Dlaczego na czerwiec? Bo też wiemy z doświadczenia, że już rozpoczynają się ten okres taki ciepły, kiedy tej krwi naprawdę zaczyna brakować. No i zawsze te osoby, które przyjdą, trochę podreperują te niedobory wakacyjne, a być może już się uda zachęcić też jakąś młodzież do zostania dawcą krwi. O tym terminie jeszcze będę przypominać w kolejnej audycji za 2 tygodnie. Ale pamiętajcie, 23 czerwiec, cykliczna akcja oddawania krwi w przychodni w Krzczonowie. Za dzisiejszy wieczór bardzo dziękuję. Jeszcze oczywiście na zakończenie musi paść hasło, że aktywność, w ogóle tu taki niedawno ukazał się duży artykuł o aktywności fizycznej, ale może to rzeczywiście zrobię sobie w ostatniej audycji przed wakacjami, przed przerwą wakacyjną, będzie o aktywności fizycznej. Dzisiaj przypominam tylko, że przynajmniej 150 do 300 minut w tygodniu aktywności umiarkowanej jest obowiązkowe i tego chce nasz organizm, żebyśmy się ruszali w trybie umiarkowanym. Tryb umiarkowany jest różny dla różnych osób i zależy od ich stanu zdrowia. Czyli nie wszyscy biegamy maraton, niektórzy muszą chodzić szybko, niektórzy wykonują spacer. Natomiast mamy się czuć po tej aktywności lekko zmęczeni. Natomiast za 2 tygodnie, mam nadzieję, że uda nam się tą audycję przeprowadzić. Będzie gościem moim moja córka druga, Julia, która jest rezydentem, lekarzem rezydentem w trakcie anestezjologii i postaramy się przygotować dla was audycję, w której opowiemy, bo bardzo dużo jest tych problemów przygotowania do zabiegu operacyjnego, co musicie mieć na wizytę anestezjologiczną w poradni anestezjologicznej, jak to się odbywa, jakich dokumentów może od was zażądać lekarz anestezjolog i myślę, że uda nam się tą audycję przeprowadzić i ona będzie za 2 tygodnie. Także taki krótki tutaj już przedwakacyjny wyznaczyłam program. I jeszcze raz przypominam, piątek filia nieczynna, 23 czerwca akcja krwiodawstwa. No i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Jesteś piękny, doskonały, jedyny taki. Jesteś dobry, kompletny, nieważne jak cię nazwą. Jesteś piękny, jesteś pełny, niejednoznaczny. Z gwiaździstego schodzisz nieba, tam wracasz, człowieku. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja wolna wola, wybieram, nie umieram. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? Twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki.